to po godzinie 10, druga godzina, trzecia. Trzecia godzina kultury w obiegu przed nami, w niedzielę można się pogubić, ale na pewno nie można pogubić się w datach, bo dzisiaj 31 maja, a dokładnie wczoraj przypadała 125. rocznica urodzin Mieczysława Foga. Mieczysław Fog patronuje temu rokowi 2026. I dlaczego warto o nim pamiętać i dlaczego Sejm podjął taką decyzję? O tym będziemy rozmawiać już za chwilkę z naszym gościem. Pojawi się w studiu sentymentalny pan, czyli Jakub Gawrysiak, który wykonuje piosenki mistrza.
Skończyło się. Dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żaluj jej dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co ze mną będzie, któż to wie. Ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione, skończyło się.
Musieliśmy zacząć od tej piosenki, jednego z największych przebojów Mieczysława Foga, patrona tego roku, o którym bardzo intensywnie myślimy. Myślę, że równie intensywnie śpiewamy jego piosenki. Czy cały czas? Dowodem na to na pewno jest pan Jakub Gawrysiak, sentymentalny pan, bo w taki sposób funkcjonuje scenicznie, a dzisiaj prosto z Torunia przyjechał specjalnie do Radia Poznań. Dzień dobry, panie Jakubie.
Dzień dobry, pani redaktor. Kłaniam się nisko państwu.
Ambasador polskiej piosenki dwudziestolecia międzywojennego. Czy można pana nazwać fogologiem?
Nie wiem, czy nie byłoby to spore nadużycie, bo myślę, że wiedzy większej niż własna rodzina Mieczysława Foga, która wciąż żyje, ma się dobrze i krzewi pamięć o swoim pradziadku przede wszystkim, bo ta wiedza spoczywa w tej chwili w rękach dyspozycji pana Michała Foga, który jest jego prawnukiem. Jednak temat Mieczysława Foga, tego pieśniarza Polaków i najdłużej występującego polskiego artysty, zgłębiłem na tyle, że obudzony w nocy jestem w stanie otworzyć oczy i jak ta mumia przy polskim stanowisku archeologicznym zapytać, czy Mieczysław Fog nadal śpiewa.
No właśnie, kiedy zajmujemy się Mieczysławem Fogiem, kiedy Sejm podjął taką decyzję, że to jeden z patronów tego roku, to być może niektórzy z naszych słuchaczy pomyśleli, że to jest właśnie archeologia.
A jednak cały czas obserwujemy taki zwrot w dzisiejszych czasach ku tak zwanemu szeroko pojętemu retro. I Mieczysław Fog wpisuje się doskonale w tą tematykę. Dzisiaj z perspektywy nas, osób współczesnych w XXI wieku, widzimy cechy, które uważalibyśmy, że zostały utracone bezpowrotnie pod gruzami powojennej Polski. A jednak w osobie Mieczysława Foga one miały się dobrze, mają i mieć będą się miały dobrze.
Ja myślę, że w momencie, kiedy są wybierani patroni poszczególnych lat, muszą zbiec się różne elementy. Tutaj mamy zdecydowanie klasę artystyczną, ale także bardzo ciekawy życiorys. Ten oficjalny i mniej oficjalny, o który pewnie zapytam w drugiej części naszego spotkania, ale gdybyśmy mieli odpowiedzieć na pytanie pana ustami, dlaczego właśnie Mieczysław Fog został patronem tego roku, to które elementy jego biografii wskazałby pan?
Przede wszystkim wczoraj obchodziliśmy 125. urodziny Mieczysława Foga, więc jest to nasz jubilat, 125-latek. Ale to był człowiek, który w swoim życiorysie zawarł niemalże wszystkie najważniejsze wydarzenia XX wieku i w tych wydarzeniach brał udział czynnie. To nie tylko pieśniarz, którego głos towarzyszył kolejnym pokoleniom Polaków i towarzyszy wśród tych kolejnych ostatnich niedziel i niewiętnących jesiennych róż, ale to był żołnierz wojny polsko-bolszewickiej. To był powstaniec warszawski, sprawiedliwy wśród narodów świata. Wódz indiańskiego plemienia zawiera z nim przymierze krwi, nadaje mu tytuł śpiewający biały orzeł. To był człowiek, który ratował swoich kolegów żydowskiego pochodzenia podczas wojny.
I za to otrzymał medal, wyróżnienie Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, to był 89 rok.
Dokładnie tak.
Także tych elementów jest bardzo, bardzo dużo. Na czym polegała jego popularność jako artysty, takich gwiazdorów? On nie był jedyny na scenie, a jednak to on wysunął się na prowadzenie. Zacznijmy od tego dwudziestolecia międzywojennego. No i drugi element, który od razu mi się tutaj nasuwa, to jest ta kariera, która trwała przez całe jego życie, co wcale nie jest takie oczywiste i nie powtarza się w bardzo wielu przypadkach.
Ówcześni wykonawcy, rozpoczynając od dwudziestolecia międzywojennego, to cała plejada nazwisk, które znamy dzisiaj z tych płyt szelakowych. Adam Aston, Tadeusz Faliszewski, Hanka Ordonówna, Wiera Gran, Janusz Popławski, etc., etc. Natomiast Mieczysław Fog miał w sobie taką jedną bardzo ważną cechę. On potrafił rozczulić, bo trafiał prosto do serca tym, co śpiewał. W swoich wspomnieniach, w swojej autobiografii pod tytułem takim enigmatycznym Od Palanta do Belkanta wspomina o jednej z recenzji, jaką otrzymał za granicą w środowisku polonijnym. I tam w tej recenzji padają takie słowa, że gdy Mieczysław Fog śpiewa, to człowiek nie słucha. Człowiek śpiewa Fogiem. To w człowieku te wszystkie piosenki się odzywają tak, jakby sam je nucił i to ziarno polskiego słowa pada w tą polską duszę i ją absolutnie rozgrzewa. Mieczysław Fog rozpoczynał swoją karierę w chórze Dana. To był pierwszy polski chór rewelersów, stworzony przez Władysława Daniłowskiego na potrzeby teatru Quiproquo. I z Stamtąd Mieczysław Fog wyszedł na scenę jako solista. Skąd brała się jeszcze ta jego popularność? A propos chóru Dana i koncertów właśnie z tymże zespołem, w 1934 lub 1935 roku, nie chcę pomylić daty, ale można odnaleźć na łamach prasy pewną sytuację opisaną, w której to Mieczysław Fog postanowił pokłócić się ze sceny ze swoim recenzentem, który w niepochlebnych słowach wyraził się na temat jakiegoś tam występu. I tenże recenzent odpowiada w następstwie tego incydentu, że Mieczysław Fog jest ulubieńcem sentymentalnych szwaczek.
Oj, to był przytyk. To nie jest miłe określenie. To jest trochę tak jak literatura dla pensjonarek.
Wtedy tak. Ale dzisiaj my odczytujemy to zupełnie inaczej. Tak jak te wszystkie piosenki, które Mieczysław Fog śpiewał. Na tamte czasy to była niesamowita prostota. To jest teksty, które tworzył Andrzej Włast. One były uważane za grafomanię. A dzisiaj my się zachwycamy, jak bardzo świat się zmienił. Do dziś.
Rozpoczęliśmy piosenką To ostatnia niedziela i powiedział pan wtedy, no nie ma jak rozpocząć spotkanie od tanga samobójców. Bo to jest piosenka, której przypisano takie znaczenie, nie wiem czy słusznie.
Historia z tym tangiem samobójców jest taka, otóż na salonach funkcjonowały dwie piosenki o bardzo podobnych tytułach. Jedna to była ta Rodzima Polska, którą usłyszeliśmy, czyli To ostatnia niedziela, muzyka Jerzego Petersburskiego, słowa Zenona Friedwalda, 1935 rok. Druga przywędrowała z Węgier i nazywała się Ostatnia niedziela. I to w zasadzie ta węgierska Ostatnia niedziela była takim tangiem samobójców, gdzie rzeczywiście te dokonywanie wymierzania sobie ulgi jest gdzieś tam w historii dość dobrze udokumentowane. Ale i wokół naszej ostatniej niedzieli narosła taka legenda. Otóż proszę sobie wyobrazić warszawską ulicę Boczną. Jest lokal, taki podrzędny. Od progu uderza zapach alkoholu bez akcyzy,
i pewnie, papierosów, tak, tytoń,
potu, śledzi. Pod ścianą stoi ferajna, czyli kapela. Akordeonista niekoniecznie dobrze stroił. Jest skrzypek, którego nazywano wtedy prymasem. Tak się mówiło na pierwszego skrzypka w orkiestry, to był prymas. Był mandolinista, od każdej wziął ze sobą to, co miał. Do takiego lokalu przychodzi mężczyzna, podchodzi do baru, zamawia kieliszek wódki, zamawia śledzie, odstawia na stolik, podchodzi do ferajny, wyciąga zza pazuchy stówkę, przykleja na czoło prymasa, prosi o ostatnią niedzielę, siada, wysłuchuje, przychyla kieliszek, zagryza. Koniec historii, nie ma człowieka.
Niesamowita historia, a mamy teraz kolejną piosenkę i to jest piosenka starszego pana. Cóż o niej możemy powiedzieć?
To jest niezmiernie ważny utwór w repertuarze Mieczysława Foga, bowiem otrzymał tę piosenkę od jego autora w takim osobistym prezencie. Tę piosenkę w Londynie napisał Feliks Konarski, znany jako Refren. Ona była przeznaczona pierwotnie dla Ludwika Sempolińskiego, zresztą przyjaciela Mieczysława Foga, któremu on zawdzięcza karierę, bo ten go odkrył. I Feliks Konarski podarowuje ją Fogowi za pewien czyn niemalże, powiedzielibyśmy dzisiaj, heroiczny, bo w objętej cenzurze polską Mieczysław Fog w radiu i publicznie wykonuje jedną z najbardziej zakazanych piosenek autorstwa Konarskiego, Czerwone maki na Monte Cassino. I w 1958 roku w Londynie Mieczysław Fog tę piosenkę od Feliksa Konarskiego otrzymał.
Kropla wina w kieliszku wspomnieniami się skrzy. Przypomina o latach młodości. kiedy człowiek był czuły na jaśminy i psy, kiedy marzył o pierwszej miłości. W sercu tysiąc miał pragnień, w głowie jedną miał myśl, był szczęśliwy w majowe wieczory. Gdy się zwierzał z kłopotów przed księżycem, a dziś starszy pan nie wypada, I'm sorry. Księżyc stary przyjaciel, ten nie dla mnie już lśni i nie dla mnie dziś pachną jaśminy. To dla innych dam młodych, którym miłość się śni, którzy widzą ją w oczach dziewczyny. Póki czas niech wychylą kielich szczęścia do dna, bo to dla nich majowe wieczory. Dla nich miłość i wiosna i ten księżyc, a ja, starszy pan, nie wypada, I'm sorry. Chyba nic tak nie mija, nie ucieka jak czas, a ty wstecz tylko patrzysz z zazdrością. Gdyby można tak jeszcze kiedyś upić się raz po dawnemu niewinem młodością i pomyśleć, że przeszło, że minęło, że już nie powrócą te dawne wieczory. Człowiek chciałby zapłakać, tak mu żal, ale cóż, starszy pan, nie wypada, I'm sorry.
Mieczysław Fok i piosenka starszego pana. A my w Kulturze w Obiegu wracamy do rozmowy z panem Jakubem Gawrysiakiem, ambasadorem polskiej piosenki dwudziestolecia międzywojennego, sentymentalnym panem. O Mieczysławie Fogu w tym wydaniu oficjalnym w malutkim wymiarze było przed piosenką, natomiast chciałam też zapytać o to, jaki Mieczysław Fog był nieformalnie. Był też taki wątek w jego życiu, który możemy uznać za skandal.
Myślę, że najpierw trzeba go trochę usprawiedliwić. Bo był to człowiek, i powiem to tak, żeby resztę tej treści można było przyjąć z większą dozą delikatności.
I z wyrozumiałością.
I z wyrozumiałością. Był to człowiek, który gdy o godzinie 8 rano ktoś dzwonił do niego do drzwi niezapowiedziany, to on otwierał te drzwi zawsze z nienagannie wyprasowaną, wykrochmalaną koszulą, spodnie w kant, elegancko zawiązany krawat. Absolutnie nie można było się do czego przyczepić. Całował kobiety w ręce, wiedział, co powiedzieć w każdej sytuacji. No absolutnie był fenomenalnym człowiekiem, jeżeli chodzi o osobowość.
I jeszcze przypomnijmy ten wątek z pierwszej części naszej rozmowy. Był również żołnierzem Armii Krajowej i pomagał swoim przyjaciołom Żydom w czasie II wojny światowej. Więc to się składa na taki nieskazitelny portret, wielowymiarowy, nie tylko artysty, ale po prostu człowieka.
Dokładnie tak, a jeszcze tutaj kontynuując wątek Powstania Warszawskiego, to pierwotnie Mieczysław stanął na barykadach z bronią w ręku, ale bardzo szybko uznał, że wzrok ma tak słaby, że wycelować nie będzie nawet w stanie, w związku z czym nadano mu pseudonim Ptaszek i śpiewał na barykadach, pocieszając rannych żołnierzy, cywili, którzy potrzebowali tej nadziei. No ale w 1925 roku Mieczysław poślubił Irenę Jakubowską. Jest to jego pierwsza żona. Małżeństwo trwało do jej śmierci w 1983 roku. I w 1986 roku, czyli 3 lata po śmierci pierwszej żony i 4 lata przed własną śmiercią, poślubił Zofię Szynagiel, która uznawana była za najpiękniejsze nogi Szczecina. Przez wiele lat Zofia była jego menadżerką.
Nie tylko.
Nie tylko. Bo z tej współpracy zrodziła się miłość, która była przez wiele, wiele, wiele lat traktowana przez Mieczysława Foga na równi z jego małżeństwem. I obydwu paniom poświęcał równie dużo czasu, co i romantyzmu. Jest taka historia, że gdy Mieczysław Fog na scenie dostał przepukliny, to kazał zadzwonić do Zofii, a nie do swojej żony. A że osoba, którą prosił o ten telefon, była z nim spokrewniona, powiedziała: tylko nie mów cioci.
No i tak się plotło o to życie. Jak państwo słyszą, wielowątkowe i wielowymiarowe. Ja obiecuję, że to nasze spotkanie będzie miało ciąg dalszy, bo i życie, i twórczość Mieczysława Foga po prostu zasługują na to, żeby spotkać się na dłużej niż na kilkanaście minut. Co do piosenek, chciałabym, żeby wybrzmiała też piosenka Mieczysława Foga w pana wykonaniu, bo gdyby zadać pytanie, czy ta moda na retro również znajduje swój wyraz w muzyce, odpowiemy od razu: tak, znajduje, i pan jest jednym z przykładów właśnie na to. Na deser zafundujemy państwu, chociaż niefortunnie to zabrzmi, piosenkę Chryzantemy złociste, z którą wiąże się bardzo ciekawy wątek, bo sam Mieczysław Fok oczywiście rejestrował swoje nagrania w wytwórni, ale ta piosenka jest wyjątkiem.
Mimo tego, iż Mieczysław Fog w repertuarze, całym repertuarze posiadał ponad 3000 piosenek, z czego około ponad 2500 nagrał na płytach, w radiu i tak dalej, Chryzantem, mimo iż je wykonywał, nigdy one nie zostały utrwalone. Nawet w audycjach radiowych archiwalnych nie idzie tego nagrania odnaleźć.
To jest jakaś fenomenalna sytuacja. Ale bardzo się cieszę, że mamy tę piosenkę. Ja myślę, że przede wszystkim mamy ją w swoich głowach. Bo tak jak powiedziałam, zapowiadając nasze dzisiejsze spotkanie, utwory Mieczysława Foga to takie DNA polskiej piosenki, więc mamy to gdzieś wdrukowane. Ja chciałam tylko podzielić się taką anegdotą rodzinną, bo pan mówił o tym, że te sentymentalne piosenki to jest coś, co my bardzo czujemy. I u mnie w dzieciństwie zdarzyło się coś takiego. Mam kuzynkę Ewę, jesteśmy w tym samym wieku. I kiedy moja mama bawiła się z nami, bawiła się w tańce i często robiła tak, że śpiewała piosenkę Tango Milonga i z nami tańczyła, to pamiętam, że Ewa za każdym razem, myślę, że my nie rozumiałyśmy, o czym jest ten utwór, zalewała się łzami i mówiła: tylko, że tylko nie ten utwór, ale wcale nie dlatego, że on nie wydawał się właściwy czy ładny, tylko na nieświadomym poziomie wzbudzał tak ogromną emocję. Ten smutek czy sentymentalna nuta rezonowała nawet w dziecku. Więc tutaj postawiłabym kropkę. Mam nadzieję, że spotkamy się w Radiu Poznań, mimo że pan specjalnie z Torunia przyjechał, ale powtórzymy to jeszcze w stosownym terminie, a na zakończenie piosenka Mieczysława Foga w goszczącym dzisiaj w radiu wykonaniu Jakuba Gawrysiaka. Coś pokręciłam, ale to też pewnie z emocji. Jakub Gawrysiak, Sentymentalny Pan i Chryzantemy Złociste. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Chryzantemy cudne, szczero złote, na wystawie czekały co dzień, wysyłając w przestrzeń swą tęsknotę od poranka aż po wieczorny cień. I przyszedł ktoś tak smutnie zadumany, co w oczach miał kryształki srebrnych łez i w jesienny ranek jak zapłakany, wyczekiwań chryzantem nadszedł kres. Chryzanteny złociste w kryształowym wazonie stoją na fortepianie, kojąc smutek i żal poprzez łzy srebrno-mgliste. Wyciągam dłonie, szepcąc wciąż jedno zdanie: czemuś odeszła w dal. Nic mnie dzisiaj nie cieszy, gdy skończyły się sny. Któż me serce uleczy i otrze z oczu łzy? Chryzanteny złociste, uśmiechnijcie się do mnie. Może wśród dawnych wspomnień zaginie żal. Dzisiaj nie cieszy, gdy skończyły się sny. Któż me serce uleczy i otrze z oczu łzy? Chryzanteny złociste, uśmiechnijcie się do mnie. Może wśród dawnych wspomnień zaginie żal.
Kultura w obiegu.
Chcielibyśmy w Kulturze w Obiegu zainteresować Państwa fotografiami Jana Sochackiego, bo to prawdziwy wehikuł czasu. Przenoszą oglądającego do Konina sprzed kilkudziesięciu lat i na zdjęciach przedstawione są czarno-białe ujęcia zarówno starej, jak i nowej części miasta. W piątek odbył się wernisaż jego prac, a z mieszkańcem Konina Janem Sochackim rozmawiała nasza reporterka Michalina Maciaszek.
Oglądając tę wystawę, można zobaczyć Konin sprzed 50 lat.
Zgadza się.
Wtedy pan miał swój pierwszy aparat.
Tak, otrzymałem go od Mikołaja. I zaczęło się. Na początku nie wiedziałem, co z tym zrobić po prostu, jak ten temat ugryźć. Koledzy oczywiście pomogli, zaczęliśmy kombinować. Pierwsze zdjęcia tak wyglądały, koleżanki, koledzy, podwórko i tak dalej. No później jak szkoła się zaczęła, no to kółka pozalekcyjne. Na tych kółkach właśnie tam fotograficznych żeśmy też uczyli się fotografii. I jak już szkoła się skończyła, to w Domu Kultury z panem Szklarkowskim zaczęliśmy działać. I wtedy wyjeżdżaliśmy na plenery i jakoś to tak czas upływał.
No właśnie, bo tutaj na tych zdjęciach możemy zobaczyć życie Konina sprzed kilkudziesięciu lat. To zdjęcie pan wybrał się na...
Na wyścig pokoju, 28 wyścig pokoju, który odbywał się w Koninie. Kolarze ścigali się na czas z Kalisza do Konina.
No właśnie, i kolarze są uchwyceni w ruchu. To jest stadion,
tak,
w Koninie.
To jest nasz stadion.
I ciągle on stoi.
Tak jest. Na tym zdjęciu jeszcze jest fotograf, właśnie pan Szklarkowski.
Do którego pan chodził na zajęcia.
Tak, on mi pierwsze lekcje pokazywał. Ja po prostu od pana Szklarkowskiego brałem przykład, od pana Frumanka i do dzisiaj fotografuję.
Jak to bywa ze zdjęciami sprzed kilkudziesięciu lat na tych fotografiach na przykład są budynki, których już teraz nie ma, albo na przykład są takie, gdzie już jakby krajobraz się zmienił.
Jeżeli chodzi o panią Essową, jest budynek uchwycony.
Chodzi panu o kamienicę Stefani Esse, prawda? Tak. Konińskiej nauczycielki. Niedawno, w ubiegłym roku chyba, budynek tak. został już zburzony.
Rozebrany.
A na pana fotografiach ten budynek
pozostał.
Jest. Tak samo tutaj, jak patrzyliśmy na te fotografie, to na przykład pan mi pokazał budynek Konińskiej Biblioteki z zapytaniem. Oczywiście nie mówił pan, czy, jaki to jest budynek, czy ja rozpoznaję, a ja nie rozpoznałam, bo ten budynek stoi tak naprawdę sam. Teraz jest pełno tutaj zabudowań.
Tak, tak, nie do poznania w ogóle jest. Tak to bywa, tak z czasem. Już jest, że zmienia się po prostu krajobraz. Przeglądam te zdjęcia i rzeczywiście z wielkim wzruszeniem podchodzę do nich. No, było, minęło, szybko.
A jak w ogóle pan ocenia rozwój Konina, to jak on się zmieniał? No, ja nie znam tego Konina z pana zdjęć. Trochę inaczej to teraz wygląda. Co sobie pan myśli w ogóle o tej przemianie Konina? Bo pan jak robił te zdjęcia, to Konin był tak naprawdę w swoim takim szczycie. Wtedy górnictwo, prawda, królowało w naszym regionie.
Tak, oczywiście. No, zmieniło się wszystko niewyobrażalnie. Naprawdę przykrością czasami człowiek patrzy, jak budynki, które są na fotografii, już ich nie ma. Trzeba pomyśleć, co tam było, a przede wszystkim, gdzie są ci ludzie, którzy mieszkali w tych budynkach. Po prostu swoje archiwum przeglądałem w roku 2000 bodajże. Taka myśl mnie naszła, że warto było pokazać młodzieży właśnie te zdjęcia i znalazłem ogłoszenie Społecznego Archiwum Konińskiego, które prosiło, jak ktoś posiada stare zdjęcia, to bardzo prosili, aby się zgłosić. I tak to się zaczęło. Jak zaniosłem te zdjęcia do biblioteki, to pan Damian Kruczkowski był tak zachwycony, że mówi, robimy wystawę. Tak to się zaczęło i w tej chwili już jest to trzecia wystawa tych starych zdjęć. No i myślę, że ci, co przyjdą, będą pod wrażeniem.
Zapraszamy serdecznie. Wystawę zdjęć Jana Sochackiego mogą Państwo oglądać do połowy czerwca w Bibliotece Magnetycznej w Domu Seniora przy ulicy Magnetytowej.
Kultura w obiegu.
Czy można uszczęśliwić kogoś na siłę? W Kaliskim Teatrze ostatnia w tym sezonie premiera Molly Sweeney, Briana Frayela w reżyserii Andrzeja Bubienia. To kameralny dramat jednego z najważniejszych irlandzkich dramatopisarzy XX wieku. Historia o granicach pomocy, o cudzych ambicjach, o prawie do własnego sposobu istnienia i o pytaniu, czy naprawianie drugiego człowieka zawsze jest aktem miłości.
To jest tak naprawdę historia o tym, na ile dzisiaj mamy prawo naruszać nasze prawo do bycia szczęśliwym, do bycia wolnym i o tym, na ile człowiek może gwałcić naturę, która jest w nim i wokół niego.
Mówi reżyser spektaklu Andrzej Bubień. Molly Sweeney to sztuka irlandzkiego dramatopisarza XX wieku na troje aktorów. W centrum opowieści znajduje się niewidoma od dzieciństwa Molly, jej mąż oraz lekarz, który podejmuje się operacji przywrócenia jej wzroku.
I to jest taka przypowieść, która jest przypowieścią no prawie biblijną, bo te biblijne tematy w tym tekście są bardzo delikatnie wplecone przez Frilla i są bardzo ważne. I pytanie, które on stawia na dzisiaj, czy mamy żyć zgodnie z przyrodą i z naturą, czy mamy ją sobie podporządkowywać. Historia Molly jest historią próby uszczęśliwienia człowieka na siłę.
Nim skończyłam 5 lat, ojciec nauczył mnie nazywać dziesiątki gatunków kwiatów, ziół, krzewów i drzew. Był sędzią i dużo jeździł po kraju. Każdego wieczoru po powrocie do domu i po kilku szybkich drinkach brał mnie na ręce i wynosił do okolonego murem ogrodu. Powiedz mi proszę, zaczynał, gdzie jesteśmy?
To jest bardzo trudne przedsięwzięcie dla aktorów i dla reżysera, tym bardziej, że w dobie dekonstrukcji tekstów i tego, co lubi współczesna reżyseria, czyli rozbijania tekstu i budowania go na nowo, to tego zrobić nie mogliśmy. Brian Frill zabronił ruszać tego tekstu w jakikolwiek sposób, czyli my byliśmy zobowiązani grać go tak, jak on jest napisany.
Tytułową Molly gra Kinga Bobkowska.
Myślę, że to jest bardzo duże wyzwanie właśnie, żeby nie opowiadać tylko przez pryzmat tej dysfunkcji, tylko spojrzeć dysfunkcji bądź też nie, właśnie o tym też robimy spektakl, tylko żeby spróbować na to niewidzenie spojrzeć trochę inaczej. Natomiast jeśli mówimy o takiej płaszczyźnie samych takich środków zewnętrznych, próbowaliśmy tu znaleźć taki balans, żeby właśnie nie przegiąć tego, bardziej wpuszczać do środka jakąś taką wizję niewidzenia i co to znaczy, jak wtedy ciało się porusza, bo głównie na tym osoby niewidzące też opierają swoje odbieranie świata. To jest, było i ciągle jest największe wyzwanie chyba też tej roli. Nie robiliśmy samych ćwiczeń z zamkniętymi oczami czy chodzenia po ciemnym pomieszczeniu właśnie po to, żeby nie zrobić z tego jakiejś wydmuszki czy takiego zewnętrznego rozumienia przez nas, jak to jest być osobą niewidomą.
Formalnie oszaleje, Molly będzie widziała. Byłem tego pewien mimo wszystkich, jego być może nie miałem najmniejszych wątpliwości. Nowe życie! Nowy świat, nowe życie dla nas obojga. Cud Molly Sweeney!
W roli Franka, męża Molly, występuje Kamil Owczarek, aktor musicalowy, wykształcony wiolonczelista. I to właśnie wiolonczela staje się dodatkowym teatralnym językiem w przedstawieniu.
Oprócz tej kolejnej płaszczyzny, płaszczyzny słowa, płaszczyzny wizualnej, ruchowej, to buduje nam się kolejna płaszczyzna. Mamy muzykę i do tego właśnie wykonywaną na żywo. A jeszcze instrument to jest coś więcej niż rekwizyt. W mojej sytuacji traktuję to jako uziemienie. W momencie, w którym potrzebuje się uziemić, to jest ten instrument, jest ta wiolonczela, której się chwytam. Każdy ma swoje rzeczy, które go uziemiają, to tutaj mamy ten instrument.
To jest tekst, którym nie ma klasycznego teatru. To są trzy monologi, które się po prostu ze sobą splatają. To jest tak, jakby się Państwo oglądali trzy monodramy, tylko w jednym przedstawieniu. I trzeba to tak umieć ułożyć w sobie i w aktorze, żeby widz, który to ogląda, jeszcze zrozumiał, co się dzieje. Jeszcze, żeby ta opowieść była dobrze opowiedziana, żeby go wciągnęła. A sama technika grania monologu jako pewnej metody jest rzeczywiście niezwykle trudna, bo wszystko u Frilla jest schowane za słowami.
Molly Sweeney jeszcze dziś na scenie kameralnej Kaliskiego Teatru o godzinie 18. Spektakl będzie pokazany także 4, 5, 6 i 7 czerwca, a z twórcami spektaklu, takiej ostatniej premiery przed wakacjami w Kaliszu, rozmawiała Danuta Sienkiewicz.